Otwieram posiedzenie Sądu Wojewódzkiego Wydziału Karnego Pierwszej Instancji w Poznaniu. Sąd rozpozna sprawę Janusza Kulasa i innych. Stwierdzam obecność oskarżonych. Janusz Kulas. Mikołaj Pac-Pomarnacki. Roman Bulczyński. Władysław Kaczkowski.
Proszę Wysokiego Sądu, to poczucie krzywdy, które się nagromadzało na przestrzeni 10 ubiegłych lat, wywołało skumulowaną w tłumie dynamikę afektów. I odreagował tę dynamikę pierwszy strzał, jaki się w dniu 28 czerwca rozległ na ulicy Kochanowskiego. I jest rzeczą zupełnie obojętną, czy ten strzał był oddany w powietrze, czy ten strzał był oddany do ludzi. Ten strzał sugestywnie narzucił masom świadomość, że teraz skończył się czas śpiewu i manifestowania pokojowego. Skończyły się hymny narodowe, skandowanie sloganów i wołanie o pracę i chleb. Rozpoczyna się drugi etap manifestacji, a tym etapem, początkiem tego etapu jest ten pierwszy wystrzał. I dlatego policja całego świata jest specjalnie szkolona w tym, jak się obchodzić z tłumem. I dlatego ten pierwszy strzał może być zawsze strzałem tragicznym.
Ten pierwszy strzał. Audycja Zbigniewa Kosiorowskiego.
Robotnicy Poznania mieli tradycję. Była to klasa robotnicza. O starszych tradycjach bardziej zasiedziała.
Profesor Antoni Czubiński.
I jednocześnie, jak mówiłem, Wielkopolska ponosiła szczególne straty w okresie planu sześcioletniego. Tutaj pauperyzacja była większa niż w innych częściach kraju. Zwłaszcza robotnicy wielkich zakładów przemysłowych w samym Poznaniu przeżywali w tym czasie bardzo trudny okres ze względu na to, że park maszynowy nie był odnawiany. Było w związku z tym bardzo wiele wypadków przy pracy, o których prasa nie pisała, przemilczało się te rzeczy. Jednocześnie wysuwało się wielkie hasła o socjalizmie i o postępie w tym zakresie, jaki rzekomo miał nastąpić. Ze względu na kooperację źle zorganizowaną, zakłady te nie otrzymywały na czas materiałów, surowców niezbędnych do produkcji. Najczęściej bywało tak, że pierwsze 3 miesiące w roku robotnicy w ogóle nie mieli co robić. A potem przyszedł problem wykonania planu, który był ustalony wcześniej, narzucony, i w końcu kwartału pierwszego zaczynała się mordercza gonitwa ponad godziny, dniami i nocami, żeby ten plan wykonać. A już nie mówię o tym, co się działo w grudniu, na koniec roku, kiedy ten plan się zamykał. Jeśli załoga wykonała plan, to dyrekcja otrzymywała w tym czasie zawrotne sumy w postaci nagród. W dodatku w zakładach Cegielskiego, wtedy nazywały się one zakłady imienia Józefa Stalina, ZISPO, przez 3 lata z rzędu potrącano robotnikom niesłusznie podatek. Po 3 latach naliczono tego grube miliony. Początkowo robotnicy nie wiedzieli o tym. Potem w porównaniu z innymi zakładami zorientowali się, że są niesłusznie oszukiwani. Sprawa została skierowana do prokuratora wojewódzkiego. Prokurator nie wszczął żadnego śledztwa w tej sprawie. Wszelkie próby wyjaśnienia różnych zawiłych spraw uposażeniowych. W 1956 roku zaczyna się przechodzenie na tak zwane nowe normy produkcyjne, które prowadzą zaniżenie dotychczasowych zarobków o 20 bodajże procent. Wszelkie próby wyjaśnienia tych spraw w drodze normalnej w zakładzie poprzez związek zawodowy, poprzez dyrekcję wloką się miesiącami, nie prowadzą do żadnego rozwiązania tej sprawy. W związku z tym w maju, czerwcu 1956 roku robotnicy wyłaniają specjalne swoje przedstawicielstwa poza związkami zawodowymi, robią takie macówki, pojawiają się pierwsze takie ciche strajki w zakładach, wysyłają delegacje do Warszawy, licząc, że to władze lokalne źle działają, że przynajmniej władza centralna załatwi te sprawy.
Wtedy pracowałem na wydziale W3 wagonowni jako stolarz na montażu ogólnym. Matyja Stanisław, obecny jestem inwalidą. 56 powstał dzięki 20 zjazdowi, gdzie zwalono Berię i tak dalej. Powstała pewna doza wolnego słowa. Niezupełnie, nie? Ale myśmy na tym tu bazowali i ja właśnie w tych wszystkich tych przesłuchaniach, gdzie tam się zabierano ostro, to ja powiedziałam, słuchajcie, ale Beria się skończył i się też możecie skończyć. Nie? I myśmy tu raczej na tym więcej bazowali, a po drugie, jeżeli to się zaczęło rozkręcać, ja wam powiem, że tak szczególnie, żeby się zastanowić nad tym, wówczas, jakie to może mieć rezultat, to było trudno. To wrzało, to naprawdę wrzało jak garnek kipiący wodą. Kiedy po prostu tutaj ludzie nie mogli wyrobić normy, żadnej, nie? To się okazało, że od razu taki czy inny wyrobił 1000% normy. I od tego czasu rzeczywiście, ponieważ ludzie zaczęli coraz więcej szemrać, u nas na W3 samoistnie wynikła masówka. Muszę się przyznać, że ja nie byłem prowodyrem tej masówki. Aczkolwiek wszystko by na to mogło wskazywać. No myśmy przyszli, montaż ogólny, potem się zebrały pudła i jeszcze inni, także po prostu zebrało się około tych 3000 ludzi. Naturalnie zawiadomiono dyrektora, dyrektor przyleciał z wielkim hukiem i szczaskiem, na cośmy znowu nie wytrzymali. Pamiętam, to było moje pierwsze takie oficjalne wówczas wystąpienie, gdzie ostro zaatakowałem dyrektora i się naprawdę nie liczyłem z niczym wtedy. Tak, to był maj już. I to była pierwsza masówka w ogóle, taka samorzutna. Żądaliśmy różnych wyjaśnień. Ja na przykład, wiedząc o tym, i bolało mnie to, bo to była też taka szpilka, kiedyśmy skończyli pierwszy plan sześcioletni, to wiadomo, że naczelny na przykład dyrektor dostał 120 tysięcy nagrody, tam kierownicy po 24, to zależało od stanowiska. A na nas, dla nas tylko było to socjalistyczne dziękuję. Ponieważ do tego doszło, myśmy jawnie oświadczyli, że wyjdziemy na miasto. Wiedzieliśmy, że gdyby nie te targi, to zgaszono by po prostu to wszystko w zarodku. Myśmy chcieli wyjść, po prostu zaprotestować, ale ponieważ ostatniego deski ratunku się chwycono stworzenia delegacji z całego Cegielskiego i jechać do ministerstwa, no więc nas z każdej fabryki jechało po dwóch, a nas jechało trzech. Jechał Taszer, jechałem ja i Jankowski.
Okazuje się, że parę takich wyjazdów do Warszawy, do Centralnej Rady Związków Zawodowych i do Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego również nie przynosi żadnego wyjaśnienia tych skomplikowanych spraw. I w związku z tym w czerwcu 1956 roku pojawia się idea zorganizowania strajku protestacyjnego. Właśnie w czerwcu, ze względu na to, że po kilkuletniej przerwie ponownie w Poznaniu zorganizowano Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizatorzy liczyli, że w warunkach dużej obecności gości zagranicznych w Poznaniu władze nie będą śmiały wystąpić z represjami. Że obecność gości zagranicznych powstrzyma władzę od jakichś represji. A z drugiej strony oczywiście obecność tychże gości spowoduje, że sprawy tej nie da się zatuszować. Tak jak przedtem wiele innych spraw zatuszowało się po prostu. I dlatego 26 czerwca wyjeżdża ponownie delegacja do Warszawy, przeprowadza rozmowy, uzyskuje pewne obietnice, wraca z tymi obietnicami do zakładów, informuje, że pewne rzeczy będą załatwione, ale delegaci nauczeni doświadczeniem zażądali, żeby jeszcze przybył sam minister Fidelski i potwierdził to, co w Warszawie z nim uzgodniono.
13.45 rozpoczęły się masówki, wszędzie, na całym zakładzie. U nas był sam Fidelski. I zaczął mówić zupełnie coś innego. My tu na siebie patrzymy, a tutaj jest coś innego. No jak myśmy teraz wyglądali wobec ludzi. Ja twardo mu przyrżnąłem, mówię, panie ministrze, ale to nie jest tak, bo myśmy załatwili, proszę bardzo, tu mam notatki, przedstawiłem mu. Nie? On zaczął zupełnie coś innego mówić. Patrzę się, a robotnicy pokazują mi po prostu sznur, czyli to wszystko oznaczało, że chcieli go powiesić po prostu na słupie, na hali. Ministra. Chcieli po prostu powiesić. Pogroziłem im jawnie ręką, a ponieważ no miałem jakiś autorytet, no i to się rozwiło po kościach. A ludzie naprawdę byli wzburzeni. To był szczyt. To był szczyt już. Trzeba zaprotestować. To rano, ja już nie byłem dobrze przebrany, po prostu już przy szafce od razu krzyczą do mnie, Stasiu, chodź, no zobacz, wszyscy są już tam. Jedno hura i wszyscy przychodzili już na stronę czwórki.
istniało porozumienie pomiędzy zakładami Cegielskiego a innymi zakładami w Poznaniu, był umówiony znak, że jeśli któregoś dnia syrena fabryczna Cegielskiego odezwie się po godzinie 6, to znaczy po rozpoczęciu pracy przez pierwszą zmianę, to znaczy, że robotnicy strajkują, wychodzą na ulicę.
No, Buczek zabuczał, to było już 10 po 6 i żeśmy wyszli.
No i ten olbrzymi tłum już ciągnął w stronę Komitetu Wojewódzkiego i Zamku, gdzie wówczas była Miejska Rada Narodowa. No i ja tak jeszcze się nie zorientowałem dokładnie, o co właściwie chodzi. Były tylko okrzyki, my chcemy chleba, chcemy wolności, bo od razu były te dwa hasła takie. Jedne ekonomiczne, a drugie jednak już właściwie polityczne. No i tak doszliśmy aż do Komitetu Wojewódzkiego, gdzie ten tłum stanął. No tak chyba przed Zamkiem i Komitetem Wojewódzkim zebrało się chyba, bo tak obliczano, jakieś 50-60 tysięcy ludzi. No i robotnicy wyraźnie chcieli z kimś rozmawiać. Przy czym początkowo ta demonstracja była absolutnie spokojna i niczego nie robiono złego. Mało tego, to typowo poznańskie zjawisko, że jak ten olbrzymi tłum był przed Zamkiem i przed Komitetem Wojewódzkim, rozległy się głosy, uwaga, nie deptać trawników, nie deptać kwiatów. No to było typowo, prawda? Jak do jakiego stopnia oni nie byli nastawieni na jakąś awanturę, bynajmniej.
I później od razu wzięła się taka grupka młodzieży, może ich było 10, może 12. Idziemy na Muńską, bo od Cegielskiego delegacja nie wróciła z Warszawy. Ja mówię, ale panowie, słuchajcie, ja byłem osobiście w delegacji i wszyscy żeśmy wrócili. Nie wierzcie w to. Ale gdyby może były megafony jakieś pozakładane, zainstalowane, może by to do społeczeństwa dotarło. Jak ja powiedziałem, to w kręgu może 2-3 metrów to było słuchać, a poza tym już nic więcej. Za tymi zrobiła się grupka 40, może 50, a może i więcej nawet. I już ruszyli na Muńską. Po jakiejś godzinie czasu widzę w pasiatych ubraniach już więźniowie chodzą po ulicach. To znaczy się więzienie było rozbite. Natomiast, że na Muński nie znaleźli nikogo z delegacji Cegielskiego, bo nie mogli znaleźć, dlatego żeśmy wszyscy wrócili. No więc ktoś puścił hasło, znowuż powiedział jakieś hasło, nie ma ich na Muński, to są na Kochanowskiego na UB.
No ja kiedyś mieszkałem przy Kochanowskiego, zaraz coś dwa domy od Urzędu Bezpieczeństwa, pomyślałem, pójdę tam, będzie można świetnie obsłuchać, bo ona ma balkon. To było tak gdzieś około 12. Co widziałem w pierwszej chwili, że ten tłum tworzy jakby takie półkole przed Urzędem Bezpieczeństwa i różne okrzyki się odzywały. I przed samym gmachem stanęły 3 tramwajarki, które miały Polsko-Chorągiew. I one tam, ja nie wiem, no stanęły w każdym razie tam. I ja to właśnie zaobserwowałem, że potem już poszły serie z Urzędu Bezpieczeństwa, bo stamtąd zaczęto strzelać, to nie ulega najmniejszej kwestii. I w pewnej chwili ten sztandar, który one trzymały, był taki poszczępiony, co psychologicznie działało oczywiście na ten tłum, to można sobie wyobrazić. I wtedy jedna z nich tak się obsunęła, widocznie dostała postrzał, i druga ją tak zaprowadziła do płotu. Oparła się i w tej chwili też obwisła. I została tylko jedna z tym sztandarem. Potem ona się wycofała i ten sztandar chwycił młody chłopak, jakiś taki lat 12, 13, coś takiego. I też w tym samym miejscu stanął. Jedna rzecz mi bardzo utkwiła w pamięci, przejechał czołg, na którym za wieżyczko jakby schowany był żołnierz, który też trzymał Polsko-Chorągiew. I on w tej chwili, jak on przejeżdżał przed gmachem i stanął, też dostał poszczoł, obsunął się, no to oczywiście wpłynęło na tłum niesłychanie podniecająco, prawda, że oto polski żołnierz, Polsko-Chorągiew został poszczelony.
Kiedy pracownicy urzędu rozpoczęli ostrzeliwać przedstawicieli demonstrujących, wtedy wśród demonstrujących znaleźli się organizatorzy, szybko wrócili do więzienia, rozbili więzienne takie, powiedzmy, no zespół z amunicją i bronią, uzbroili się w tą broń, wrócili ponownie pod urząd i wtedy zaczęła się już normalna, regularna wojna. Przesłane początkowo siły wojskowe, lokalne, poznańskie ze szkoły pancernej na Golęcinie z czołgami nie zostały wyposażone w amunicję ostrą, nie mogły odegrać żadnej roli. Demonstrujący czołgi te zdobyli żołnierzy, wyciągnęli, część z nich się zbratała. Proszę Państwa, potem o tym się nie mówi. 19 żołnierzy zostanie rozstrzelanych za niewykonanie rozkazu. Dopiero pod wieczór przybywają dodatkowe siły zbrojne ze Śląskiego Okręgu Wojskowego. Czołgi opanowują sytuację w mieście, ale strzelanina trwać będzie jeszcze całą noc i część następnego dnia. A więc była to regularna wojna. Rozstrzygnięcie nastąpiło tutaj w drodze przemocy militarnej. Bez odpowiedniego zastosowania środków politycznych. Wydarzenia te z jednej strony wskazywały na determinację ludności robotników, z drugiej strony na bezradność władzy, która wywołała te wydarzenia, nie będąc potem w stanie ich opanować w normalnej pracy politycznej. W toku zajść według oficjalnych danych zginęło 53 osoby. Wielu było rannych, trudno tych radnych zliczyć, ponieważ nie wszyscy byli rejestrowani w szpitalach. Jak wiadomo, wypadki te zostały już na drugi dzień, 29, ocenione przez specjalną ekipę przysłaną z Warszawy. Do Poznania przybył premier Cyrankiewicz, generał Popławski, sekretarz KC Gierek i wielu innych. Cały ten sztab ocenił wydarzenia jako imperialistyczną propagandę, jako imperialistyczną akcję zmierzającą do obalenia władzy ludowej. Nie brano pod uwagę właściwych motywów wystąpień, właściwych przesłanek, kierowano się pewnymi ideologicznymi schematami. Potem, jak wiadomo, były procesy poznańskie. W toku masowych zajść oczywiście władze nie były w stanie aresztować właściwych organizatorów akcji zbrojnej ze strony tłumu. Wobec tego aresztowano przypadkowych ludzi, względnie tych, którzy potem rabowali sklepy ludzi z marginesu społecznego. W tych procesach próbowano jesienią 1956 roku wysunąć tezę, że właściwie robotniczy protest był słuszny, że były pewne podstawy do tego, ale robotniczy nie powinni byli wychodzić na ulicę, bo przez to dali okazję różnym elementom chuligańskim do wystąpień, które przerodziły się w walkę i tak dalej. Znów spróbowano to wszystko zepchnąć na próbę interpretacji, że to wszystko potem spowodowały elementy chuligańskie.
Otwieram posiedzenie Sądu Wojewódzkiego Wydziału Karnego Pierwszej Instancji w Poznaniu.
Była to manifestacja krzywdy. Manifestacja powiązana z...
Ekspertyza socjologiczna profesora Józefa Hałasińskiego.
Jakie towarzyszy śpiewaniu hymnu Boże coś Polsko, my chcemy Boga, roty, jeszcze Polska nie zginęła. Potęgę nastroju wzmagał fakt, że była to pierwsza tego rodzaju manifestacja. Manifestacja nielegalna w Polsce Ludowej, a dla wielu tysięcy uczestników tej manifestacji pierwsza w ich życiu. Na takie psychologiczne podłoże manifestacji już w przedpołudniowej fazie padły pierwsze strzały i idące za nimi wieści o tym, że funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa strzelają do dzieci. Wieści te uaktywniły niewątpliwie świeżą jeszcze pamięć bezprawia i okrutnych praktyk śledczych w Urzędach Bezpieczeństwa w niedawno minionym okresie. W tłumach, które oblegały gmach Urzędu Bezpieczeństwa, działały przy tym nie tylko wieści o zabitych i rannych, ale również widok padających od kul kobiet i dzieci. Nastrój pokrzywdzenia przejadzał się we wzburzenie moralne. W tej atmosferze u ludzi normalnych afekt wzburzenia moralnego musiał mieć wielką siłę i był trudny do opanowania przez jednostki, które mu podlegały. Wzmagającemu się ostrzeliwaniu pomiędzy obleganymi w gmachu Urzędu Bezpieczeństwa, a oblegającymi ten gmach, towarzyszyło zanikanie świadomości wspólnych więzów społecznych i ludzkich. Łącznikiem między nimi pozostali tylko lekarze i pielęgniarki, niosące pomoc jednym i drugim. W takich okolicznościach gmach Urzędu Bezpieczeństwa w świadomości oblegających go przestał być symbolem prawa, symbolem państwa i symbolem władzy ludowej.
Głos ma obrońca oskarżonego Bulczyńskiego, adwokat Hejbowski.
Nie ma kryterium podziału, nie ma tej linii, o której mówił pan prokurator, że granice stanowi przepis prawa, kto prawa nie złamał, ten karany nie będzie, kto prawo naruszył, tego miejsca jest tu, na ławie oskarżonych. Tej linii nie ma, ja jej nie widzę. Proszę Wysokiego Sądu, więc może inne kryterium podziału zastosowano. Może odpowiadają tylko ci, którzy strzelali przed Wojewódzkim Urzędem Bezpieczeństwa. Nic podobnego. Bulczyński nie strzelał, a jest oskarżony. Więc może poprzednia karalność, może przynależność do elementów przestępczych decydowała. Nic podobnego. Bulczyński nie był karany, Pomarnacki nie był karany. Całe rzesze ludzi są uwięzionych, którzy po raz pierwszy zetknęli się z władzami wymiaru sprawiedliwości. Więc może przynależność do nowej klasy społecznej decydowała o tym, do klasy społecznej chuliganów. Proszę panów sędziów, co za niekonsekwencja. Z jednej strony mówi się chuliganie, elementy przestępne, męty, wyrzutki społeczeństwa, a z drugiej strony jakie przestępstwo im się zarzuca? Przestępstwo pospolite? Nie. Przestępstwo polityczne? Artykuł 1 Małego Kodeksu Karnego. To są przestępcy, którzy się nie pospolitym zamiarem kierowali, ale specyficznym, politycznym nastawieniem, zamiarem kontrrewolucyjnym. Ja rozumiem to stanowisko. Ja świetnie rozumiem. Mówi się chuliganie na przestępców politycznych, a żeby pod firmą tego słowa, nic nie mówiącego, wypranego z treści, ale zawierającego w sobie coś z obelgi, wyobcować oskarżonych z klasy robotniczej. Czy takie stanowisko jest marksistowskie? Pozwolę sobie na malutki rewanż. Przed kilku laty występowałem przed Sądem Najwyższym i miałem jako za zaszczyt mieć przeciwnika, wybitnego przedstawiciela prokuratury generalnej. Chodziło o pewne zagadnienie ściśle prawne. Nie będę się nad tym rozwodził. Chodziło o zagadnienie, czy uczestnik konieczny przestępstwa może być traktowany jako pomocnik sprawcy głównego, jeżeli czyn tego pomocnika stanowi delictum sui generis. Przemawiałem przed Sądem Najwyższym i do repliki wstał przedstawiciel prokuratury generalnej i powiedział: adwokat Hejmowski pod względem prawnym ma rację. Ja jego rozumowaniu niczego zarzucić nie mogę. Ale adwokat Hejmowski nie rozumuje po marksistowsku. Proszę mi wybaczyć to drobne zadowolenie, tę drobną satysfakcję, jaką odczuwam dzisiaj, mogąc powiedzieć, że prokuratura w tej sprawie nie rozumuje po marksistowsku. Poproszę Wysokiego Sądu, nie ma klasy społecznej chuliganów i nie ma nawet chuliganów, tylko są czyny chuligańskie. I te czyny może popełnić każdy człowiek, może się potknąć człowiek młody i może wyrosnąć na człowieka uczciwego i szanowanego. Ja tych rzeczy nie będę powtarzał, bo o tym już była mowa w tej sali w tym procesie. Proszę personalia wszystkich aresztowanych sprawdzić. 17, 18, 20 lat, maksimum 22-3. A więc przed sądami stoi robotnicza młodzież miasta Poznania. Pan prokurator powiedział, Bulczyński odczuwał wstręt do pracy. Sąd jest w posiadaniu zaświadczeń zakładów pracy, w których Bulczyński pracował. W miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym jako konduktor pracował od 3 listopada 1955 roku do 14 lipca 1956 roku. A aresztowany został 3 lipca, czyli zwolniono go z pracy już po jego aresztowaniu. Pan prokurator powiedział, Bulczyński wykazał wrogi stosunek do Polski Ludowej. Jego razi praca, jego rażą ludzie pracy, jego rażą funkcjonariusze bezpieczeństwa i milicji. Proszę Wysokiego Sądu, Gdzie dowody na te twierdzenia? Z czego to jest wzięte? Gdzie byli świadkowie, którzy by to potwierdzili wszystko? Czy nam wolno w naszych przemówieniach wychodzić poza granice postępowania dowodowego? I mówi dalej pan prokurator. Bulczyński wykazał szczególne napięcie woli przestępnej i intensywność działania. A na jego dobro zapisał tylko jedno, okazaną skruchę. Niech mi wolno będzie tę skruchę Wysokiemu Sądowi przypomnieć. Po wywołaniu Bulczyńskiego przez pana przewodniczącego śpieszy do tego tutaj stoiska i kłaniając się nisko sądowi, pośpiesznie wypowiada przygotowaną frazę, że pragnie podziękować władzy Polski Ludowej za to, że on był poprawnie traktowany w śledztwie. W XX wieku wolny człowiek, obywatel wolnego państwa, musi dziękować władzy za to, że go w śledztwie nie bito. Proszę Wysokiego Sądu. Sąd ma mandat od narodu polskiego, żeby orzekać i wymierzać sprawiedliwość. I ja się pytam, czy naród polski czeka na ukaranie Pulasa, czy żąda kary dla Bulczyńskiego lub kogokolwiek innego? Czy naród widzi w tych tutaj ludziach sprawców nieszczęścia z dnia 28 czerwca bieżącego roku? To był dzień tragiczny. Tysiące ludzi oplakuje ten dzień. Śmierć, kalectwo, utrata najbliższych, rany, utrata majątku. Tragiczny, bolesny dzień. I za ten bezmiar bólu, za tą sumę zła, kto ma przed sądem odpowiadać? Eddie Polo, Bulczyński i spółdzielnia Bilecik. Zapewniam Wysoki Sąd, że nie na to czeka naród polski. Na swoich prokuratorów czekają biurokraci, którzy zawinili wypadki czerwcowe. Biurokraci, którzy się oderwali od mas. A co to znaczy oderwać się od mas? Bo tym pojęciem bardzo często się operuje, a muszę powiedzieć, że to jest pojęcie dość mgliste. Oderwanie się od mas znaczy, że biurokraci rządzący przestali być elitą ideową, a stali się elitą konsumpcyjną.
Dopiero 8 plenum KCPZPR w październiku 1956 roku w referacie Gomułki, który ponownie wraca, próbuje dać właściwą analizę, czy właściwą ocenę tych wydarzeń. Procesy zostały przerwane, ludzie skazani zostali w zasadzie zwolnieni z wyjątkiem trzech osób oskarżonych o bestialskie zamordowanie funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa, które dokonano na dworcu w sposób wyjątkowo brutalny. Reszta, jak mówię, została zwolniona z więzień. Ale główny organizator strajku, Stanisław Matyjak, został parę dni później aresztowany. Napisał on wspomnienia, w których opowiada, czego jemu w czasie śledztwa nie próbowano wmówić. Proszę Państwa, człowieka tego przyjechano do domu aresztować w asyście dwóch wozów pancernych i całego kordonu milicji.
Tego nie zapomnę do śmierci. To był obraz, wiecie, że w Ameryce większego gangstera chyba nie brali jak mnie wtedy, bo dwie pancerki i pluton wojska to w nocy mnie brali. A trzeci nad ranem. Jak ja siedziałem wtedy, no to ja nie miałem z nikim kontaktu. Mi zarzucano na przykład przygotowanie zamachu stanu z podziemiami za granicą. Zarzucano mi, że wydawałem dolary, aby ludzie na ulicę wyszli. Trzeci zarzut miałem, że stałem na czele wszystkich band, które rozbrajały komisariaty. Nie? Co jest rzeczą absurdalną w ogóle i tak dalej. Nie? Ja te wszystkie rzeczy zdążyłem przez te 3 tygodnie odeprzeć. Fachowcy. Na mnie nie było na przykład białego miejsca. Tego ostatniego dnia, wieczorem jeszcze, od razu wchodzi polityczny i oddziałowy, jeszcze inny, i padają Matyja pakuj manatki, nie? I on mówi, do jasnej cholery, Powiedziałem im, tak się należy, nieprawda? Że im mówię, odwalcie się ode mnie, to jest dobra cela, ja z tej celi nigdzie nie pójdę. Nie, co wy znowu szukacie ucha? Nie? A po drugie mówię, ja się muszę najeść, w domu się najesz. No więc ja, wiedząc o tym, że jeszcze protokół nie mam dokończonego przesłuchania, on tu od razu oświadcza, że ja w domu się najem, a tu już godzina chyba była, bo ja wiem, w pół do ósmy. Postawiłem się ostro, a on od razu nie wierzy i pokazuje, nieprawdaż, rzeczywiście kartę zwolnienia. I ha, jutro rano, żem był w pracy.
Potem został na skutek zagrożenia strajkiem zwolniony z więzienia. Na pewien czas dano mu spokój, ale po paru latach zwolniono go z pracy. Już więcej pracy nie dostał.
Nie mogę zapomnieć tego chłopca, który trzymał na ulicy Kochanowskiego ten sztandar w Gradzie Kulnym. Nie wiem, co się z nim stało, czy żyje. Chciałbym wspomnieć o nim z pewnym szacunkiem, proszę Wysokiego Sądu. Geniusz historii krwią przelaną 28 czerwca przypieczętował pewien rozdział naszej historii. Okres dziesięciolecia, który przeminął. Co w tym dziesięcioleciu było piękne, ideowe i twórcze, to będzie żyło w naszym narodzie wiecznie. A co było złe i niegodziwe, oby nie odżyło już nigdy. Ja wierzę, że krew ofiar tych zajść nie została przelana na próżno. Ja wierzę, że nad grobami tych, którzy polegli, spełni się zapowiedź, którą w nocy listopadowej Stanisław Wyspiański włożył w usta korze bogini wiekuiście odradzającego się życia. Krwi przelanej nie zmarnię, krwią pola a rolę użyźnie i synów z krwi tej dam kiedyś ojczyźnie.
W warunkach kryzysu władze dokonały pewnych analiz, dokonały pewnych korektur w zakresie polityki ekonomicznej, społecznej, częściowo politycznej, ale nie chciałbym za dużo o tym mówić, ponieważ korektury te okazały się bardzo powierzchowne i bardzo krótkotrwałe. Potem to wszystko wraca do tego, co w zasadzie zostało ukształtowane w latach 50. A wielki kryzys związany z wielkimi nadziejami, jakie zostały rozbudzone w tym czasie w społeczeństwie polskim, nie został właściwie wykorzystany przez rządzącą partię do naprawy sytuacji.
Czarny czwartek poznański można uznać za wydarzenie, które w świetle późniejszych, bardziej rozwiniętych wydarzeń podobnych, poddaje się także możliwości interpretacji figuralnej. To znaczy takiej interpretacji, która tłumaczy sens wybranych epizodów historii poprzez tak zwane wypełnienie, wydobyte z kształtu wydarzeń następnych, tych znanych, a więc już doświadczonych, także jednak tych nieznanych, lecz widocznych w perspektywie przyszłości. Grudzień 1970 w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Elblągu. Czerwiec 76 w Radomiu i Ursusie. Lipiec i sierpień 80 w Lublinie, Gdańsku i całym kraju pozwalają lepiej zrozumieć zatarte obrazy poznańskiego czerwca, wypełnić je treścią także tamtych wybuchów i tamtych tragedii. Interpretacja figuralna dopuszcza jednak także relację odwrotną. A mianowicie możliwość oglądania tych późniejszych, a przede wszystkim przyszłych, nieznanych jeszcze wydarzeń poprzez tak zwaną analogię udoskonaloną i przez to w kontekście Poznania jeszcze bardziej przerażającą. Poznań 1956 mógł być, był i może być zapowiedzią wydarzeń, które nadejdą. Mógł być, był i może być ostrzeżeniem przed katastrofą. Mógł być, a był tylko w drobnej mierze. Może zaś być w całości, instruktywną wskazówką, i lekcją błędów, których należy unikać.